I wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy o życiu na emeryturze w programie Z rodziną mi do twarzy. Jadwiga Krzemińska, Maryla i Staszek Kukułowi, pani Magdalena Sacha, gerontolog. Dzisiaj w tym gronie rozmawiamy o tym, jak żyje się na emeryturze, a przede wszystkim w jaki sposób przygotować się do tego etapu, żeby ta emerytura rzeczywiście jeszcze była takim okresem, kiedy jeszcze można dużo z siebie dać, ale też dużo skorzystać. Mówiliśmy przed przerwą o tym, że trzeba zacząć myśleć dużo wcześniej. Tutaj pani Magda podkreślała pani to, że w zasadzie trzeba się troszeczkę niejako zdiagnozować, tak? Czyli znać siebie trochę, swoje potrzeby i w ten sposób trochę planować swoje zainteresowania, swoją przyszłość, bo ten moment przejścia na emeryturę może być już za późno, żeby te nowe nawyki, chociaż nie zawsze, tak? Czasami jak się człowiek uprze, to i na tej emeryturze zyskuje nowych przyjaciół, nowe zainteresowania i tak dalej. Takie słowo klucz, które pojawiło się przed przerwą, a w przerwie wybrzmiało, to akceptacja. Co trzeba zaakceptować?
Trzeba zaakceptować fakt, że czas mija dla każdego z nas. Że my jako obserwatorzy ludzi starszych w pewnym momencie staniemy się obserwowani jako ludzie starsi. I nie ma co się buntować. Czas płynie. Tylko teraz pytanie, w jakiej my formie chcemy ten czas płynący powitać? Jak my siebie widzimy, jako takich właśnie zniedołężniałych staruszków, czy jako walczących o siebie ludzi, czujących swoją wartość? Bo akceptacja starości to nie jest rezygnacja i to nie jest poddanie się. Akceptacja starości, tak jak ja to rozumiem, to jest motor do działania. Ja akceptuję, że czas mija, nie akceptuję siebie jako niedołężnego starca. Czyli robię wszystko, żeby moja starość była jakościowo dobra. I my mamy wielką moc, każdy z nas ma taką wielką moc, żeby sobie tą starość racjonalnie, emocjonalnie, fizycznie przygotować po to, żeby jakościowo się czuć po prostu z nią dobrze.
Nie być nieszczęśliwym zwyczajnie.
Nie być zwyczajnie nieszczęśliwym, żeby nas jakby nie zaskoczył fakt, że my też jesteśmy starszymi ludźmi, bo już się nie mówi starzy ludzie, tylko się mówi starsi ludzie.
Seniorze się mówi też bardzo ładnie.
Też bardzo ładnie się mówi, ale właśnie są tendencje teraz, żeby mówić ludzie starsi, co mi się strasznie podoba, bo to się wiąże z jakimś takim ciepłym doświadczeniem. Tak, tak.
Proszę Państwa, mówiliśmy o tym, że mamy możliwość wyboru, natomiast jest jeszcze taka jedna kwestia, kwestia też zdrowotna, prawda? To, o czym też Pani mówi, a nie na wszystko mamy wpływ.
Zgadza się.
I teraz, co w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście w jakiś sposób no, chcielibyśmy, mamy fajne wzorce, nie jeden jakby obszar świata byśmy chcieli zawojować, no a mimo to pewne rzeczy są poza naszym zasięgiem. Walczyć czy akceptować?
Do pewnego stopnia walczyć, a od pewnego stopnia akceptować. To znaczy tak, spotkam dużo ludzi, którzy mają dolegliwości sercowe. Serce to jest taki bardzo delikatny narząd, bardzo romantyczny. My boimy się tego, bo to jest gdzieś tam schowane i daje nam dolegliwości, których my, no tak jak stawy bolą, to sobie posmaruje. Co zrobić z sercem, które nagle zaczyna kołatać? Boimy się tego. I najczęstszą reakcją na dolegliwości sercowe ludzi starszych jest po prostu siedzenie w miejscu i nieruszanie się, co jest pierwszym i kardynalnym błędem. Czyli my musimy nauczyć się mnóstwa rzeczy o chorobach wieku starszego wcześniej, zanim one nas dopadną, żeby umieć sobie z nimi radzić za pomocą również lekarzy. Wiem, że to jest trudny temat, dostanie się do specjalisty, to jest trudny temat. Ale równie dobrze możemy siedzieć i narzekać, że nie możemy się dostać do specjalisty i palić dalej papierosy. Tak, możemy mówić i skarżyć się, że nie ma diabetologa w pobliżu i cały czas mieć niedobrą dietę i się nie ruszać. Możemy całą naszą starość, powiedzmy 30-40 lat, przesiedzieć w fotelu, narzekając na cały świat i obwiniając wszystkich wkoło, że bardzo jest nam źle i tacy jesteśmy chorzy. I to jest na pewno czyjaś wina, nie nasza.
Proszę Państwa, czas na emeryturze to jest to, co Marylka ze Staszkiem bardzo często też podkreślają, nie tylko ze względu na zaangażowanie w spotkania małżeńskie, kiedy z roli rodziców wraca się do roli małżonków. Dzieci już mają swoje życie, wnuki są z doskoku, rozumiem, przy takim dobrym ustawieniu, prawda, relacji z dziećmi, z wnukami.
Zdrowych relacji.
Dobrych, zdrowych relacji. To też jest chyba, bywa trudny moment. Nawet zaryzykowałabym, że w bardzo wielu domach. Wy coś o tym wiecie, tak? Bo wiecie o tym, że to wymaga pracy, nakładu, świadomości, że to się też samo tutaj nic nie stanie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że znowu będzie tak, jak było kiedyś na początku małżeństwa.
Do tego przechodzimy etapami. Jesteśmy teraz na pięknym etapie, że ja pracuję, a Maryla jest w domu. I to jest zdecydowanie prościej. Ja dostrzegam bardzo wiele elementów pozytywnych.
Marzyłeś o tym, Staszku, przez całe swoje dorosłe życie.
Tak.
I to punktualnie.
Przygotowywałem się do tego.
No i dobrze, jest naprawdę. Akceptuję to. Każdy rok mojego życia kolejny to jest akceptacja tych drobnych rzeczy. Tych drobnych, które stanowią o naszym losie teraz starszych państwa, tak? Starszych. To rzeczywiście ładnie brzmi. To jest radość. To jest radość wolniejszego spędzania czasu. To jest radość z gospodarowania, z możliwości gospodarowania właśnie tym wolnym czasem. Naprawdę radość, że razem jemy posiłki, podczas gdy dawniej, trzymając się już posiłków, to zawsze było w biegu, czy w większości wypadków w biegu, nie zawsze przy stole, tylko święta, a tak to naprawdę godziny nas ograniczały i różne inne, przeróżne obowiązki. Boże, ile czasu się traciło, zamiast naprawdę. No ale to było wtedy chyba niewykonalne, albo byliśmy mało doświadczeni, mniej mądrzy. Teraz odrobinkę doświadczeń więcej, troszeczkę bardziej mądrzy na ten temat i właśnie spostrzegamy to, że to nas bardzo cieszy. To nasze razem.
A tęsknisz czasami za pracą? Jeszcze?
Nie, już nie. Dlatego, że w moim wypadku przede wszystkim było bardzo takie miękkie przejście. Nie prawie z dnia na dzień, czyli przygotowywanie dokumentów i tak dalej i koniec. Natomiast miałam sygnały przemiłe z pracy, że jeszcze i ta matka i jeszcze trzecia i czwarta proszą mnie dalej o kontynuację, czy bym zechciała. I godziłam się na to i przez chyba 2 czy 3 lata, nie wiem, Stasiu, chyba tak to było, dochodziłam do pracy na umówioną godzinę, czasem to były 3 godziny w tygodniu.
To takie miękkie lądowanie, jest jakaś podpowiedź.
Bardzo, aż te moje dzieci się zrobiły dorosłe, zdały maturę i właściwie poprosiłam, żeby już nowych pacjentów nie zapisywać, tak?
Mhm. Oswajanie się.
Tak, jeszcze tam ktoś dzwonił z jakąś prośbą, czy no, z prośbą można
pani,
tak to.
Pani Jadwiga, pani czasem tęskni za pracą?
Nie, przyznam się. Może, dlaczego? Informatyka jest taką dziedziną, która no, ciągle pędzi do przodu. Ja po prostu już tych nowych programów
nie chcę się, a
to jest ciągła nauka, to jest ciągła. Ja już na pewno bym sobie nie poradziła, to wiem, bo widzę, co mąż, on nieraz usiłuje mi za jakiś tam problem, który ma do rozwiązania, coś tam robi, to mi opowiada. Ja mówię, wiesz co, ale ja już niektórych rzeczy nawet nie rozumiem. No, tak jest, to się przyznaje tutaj do tego. Rzeczywiście 9 lat to jest, no, jeszcze w takiej dziedzinie, to jest bardzo duży okres czasu. Ale jeszcze wracając do tego wspólnego bycia, no właśnie mąż pracuje, więc przed południem go nie ma, ale później, ponieważ mąż jest dwuzawodowcem, bo jest również muzykiem i no wiele lat tam wcześniej to tylko, że tak powiem, muzyką się parał. No niestety czas był trudny. Te przemiany decydowały, że jednak powinien wrócić do względów właśnie finansowych, do swojego pierwotnego, że tak powiem, zawodu. No i z muzyką nie skończył, bo to jest jego te no, wielkie chyba. Mi się nie wiem, czy to nie większe nawet wyzwanie i w ogóle jego ten taki zawód, który on to sercem rzeczywiście bardzo kocha ciągle. No i on nadal się udziela, prowadzi 2 chóry kościelne, no więc jesteśmy ciągle, bo ja w tych chórach, no ja muszę, jak się tak powiem, nawet bym powiedziała, że na który nie przyjdę, no jak nie przyjdziesz, no musisz, no. Więc jesteśmy jakby to wspólne nasze, bo tak się poznaliśmy na chórze gdzieś tam we Wrocławiu, jak studiowałam. No i to takie ciągle ta muzyka jest gdzieś tam z nami. Ja jeszcze tam w innych chórach śpiewam, ale to nas łączy, no spotykamy się, jesteśmy na tych próbach, to jesteśmy, tak powiem, razem wtedy.
I jeszcze jeden aspekt, który się przewija, myślę, że którego nie sposób pominąć, bo okej, no na to mamy wpływ, czy sobie znajdziemy jakieś pasje, czy nie znajdziemy, poznamy siebie, zadbamy o zdrowie i tak dalej, natomiast ten aspekt finansowy, zwłaszcza polskich emerytów, bywa bardzo różny i on też jest, no niestety, w wielu kwestiach ograniczający mocno. Aczkolwiek te rzeczy, o których mówimy, nawet przy skromnej emeryturze też wiele można zrobić dla siebie. Bo tutaj to się pojawia, prawda? Jednak ze względów finansowych, gdzieś ta praca dodatkowa, to przejście na emeryturę, niekoniecznie w tym wieku emerytalnym. No mamy te emerytury, mamy tą polską rzeczywistość, jaką mamy, więc tutaj można w jakiś sposób próbować zadbać o to. Natomiast to, na co mamy wpływ, no to trzeba zakasywać rękawy i po prostu robić swoje. Ale wracając jeszcze do tego momentu powrotu od roli rodziców do roli małżonków znowu. We dwoje, w domu, bywa, że 24 na dobę. Pewnie też są różne doświadczenia i nie wszystkie takie pełne pasji i takiej chęci bycia razem, jak u naszych gości.
Tak dokładnie jest. To znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli w związku wcześniej były jakieś sprawy niepozałatwiane, problemy nieprzegadane, jakieś trudne rzeczy zamiecione pod dywan, to potem na emeryturze wszystkie te demony wyjdą. One wszystkie powiedzą nam dzień dobry w związku i bardzo ciężko takie nawarstwione problemy rozwiązuje się już na emeryturze. To jest wypominanie sobie potem całego życia, to są niekończące się kłótnie, obwinianie się nawzajem. Dochodzi do naprawdę ludzkich tragedii. Jeżeli dzieci już wychodzą z domu i ci ludzie są skazani na siebie, to często słyszę coś takiego, no przecież się z nią nie rozwiodę. To jest taka ludzka tragedia, kiedy oni nagle, na tej emeryturze, nagle się poznają i dochodzą do wniosku, że są dla siebie jakąś karą. Że kompletnie nie ma zgody charakterów, zabierają sobie nawzajem energię, a nie stać ich na to, żeby się rozejść albo żeby coś z tym zrobić. Druga niebezpieczna sytuacja jest taka, że najczęściej w wieku emerytalnym pierwszy zaczyna chorować mężczyzna, bo długość życia panów jednak w Polsce jest dużo krótsza niż pań. I ta kobieta, która już nie ma dzieci pod opieką, całą tą swoją matczyną troskę o zgrozo przelewa na tego swojego małżonka. I w tym momencie, słuchajcie, co się dzieje. On przestaje ją traktować jako kobietę, tylko jako substytut matki, a ona przestaje go traktować jako mężczyznę, tylko jako dorosłe dziecko. Ona na przykład pamięta, jakie on leki ma brać, kiedy ma iść do lekarza, dba o jego ubranie, o jego jedzenie, o cały dom, a on już nic nie musi. Panowie z tego korzystają, bo przyznają mi sami, że jakby ona pojechała gdzieś, to ja bym sobie poradził, no ale skoro jest i wszystko robi, to po co ja mam się ruszać? Więc korzystają z tego, jest to im wygodnie. Natomiast jak relacja męsko-damska ma tam jeszcze istnieć? On jej nie zaprosi do restauracji, bo z mamą nie pójdzie przecież do restauracji, bo to jakiś troszkę wstyd jest.
Dramatycznie, ale taka.
Ale tak, ja to przyjaskrawiam być może, natomiast te relacje są złe. I widać to też po klubach seniora, gdzie większość jest pań i czasem pytam, a czemu tutaj nie ma waszych panów? A bo on nie chce ze mną chodzić, bo nagle się okazuje, że ona ma koleżanki i w klubie seniora jest taki babski klub i on, który ma z nią do czynienia przez cały dzień, nie chce jeszcze z nią iść do jej koleżanek i on się buntuje. I nawet ostatnio rozmawialiśmy z panią, z jedną z takich pań, które zajmują się klubem seniora, że może sensownie byłoby zrobić kluby seniora dla panów osobno, ze stołem bilardowym, z telewizorem do meczów. Bo w tym momencie to jego wyjście z domu, tego pana, byłoby sensowniejsze, bo on w tym momencie idzie, jeżeli nie są w stanie złapać tych relacji między sobą, to trzeba im pomóc w jakiś inny sposób koegzystować. Także tych ludzkich dramatów i tych ludzkich takich też zaniedbań i takiej nieświadomości, nie mogę matkować mojemu mężowi, muszę o tym wiedzieć, że ta, która to robiła, przegrała jakby to małżeństwo. To trzeba wiedzieć wcześniej, trzeba takie historie po prostu znać, żeby się ustrzec i żeby nie lecieć z tym szalikiem za nim.
Ciekawa jestem, jakie są wasze doświadczenia w spotkaniach małżeńskich? Czy często zdarzają się pary, małżonkowie, którzy w wieku emerytalnym rzeczywiście przychodzą, pukają do drzwi i mówią, no to teraz jesteśmy sami, pooglądaliśmy sobie siebie nawzajem, coś tu mocno nie gra i chcielibyśmy jeszcze z tym coś zrobić. Bywają, czy już to jest rzadkość, bo po prostu już na tym etapie się nie chce?
Mieliśmy na rekolekcjach, nawet bym powiedział, dość sporo par bardzo dorosłych. Na tej zasadzie, o której ty mówisz, że dla siebie, dla głębszego poznania, mimo że 40-50 lat po ślubie, przyjechali na rekolekcje wspólnie i wspólna decyzja. To były piękne nasze doświadczenia. Dwa tygodnie temu mieliśmy w Nysie rekolekcje pogłębiające i w tym samym czasie na terenie ośrodka rekolekcyjnego mieszkało małżeństwo z 60-letnim stażem małżeńskim. I niesamowicie, zwłaszcza pani, niesamowity optymizm, niesamowita pogoda ducha. I tak żeśmy, właściwie ta nasza grupa rekolekcyjna małżeństw, no taką piękną relację z nimi nawiązała. To był niesamowity przykład. Nawet na część naszych zajęć przyszli staruszkowie przesympatyczni, żeby posłuchać, o czym my mówimy, i pani na koniec, jak już wyjeżdżali, właśnie tak przyszła i się pożegnać, wyrażając swoją radość, że tyle małżeństw dba o swoje małżeństwa. To była właśnie taka...
Czyli to nie są jakieś rodzynki sporadyczne?
To znaczy, na pewno nie jest to większość
uczestników.
Ciekawe jest
właśnie, na ile się chce w tym wieku zaczynać jakby tą walkę czasami.
Znaczy, jakbym chciała analizować, w jakim wieku są uczestnicy, to bardziej jest to 15 do 20 lat po ślubie, 25. Ten taki najtrudniejszy chyba okres.
Ale to nie jest walka. Ale,
tak.
To jest kontynuacja. Łagodna, wyciszona, w zgodzie z życiem, z Panem Bogiem, w większości wypadków,
tak,
jeśli mówimy
pytanie,
o starszych małżeństwach, starszych stażem, tak?
Jeśli to są tego typu relacje, o których tutaj mówiła pani Magda, tak, że w zasadzie są zdziwieni, że dwoje obcych ludzi jest pod jednym dachem, to pewnie trudniej podjąć taką decyzję.
Tak, z całą pewnością.
Tu chyba polega też na tym, że państwo funkcjonują w takim, a nie innym środowisku,
tak,
prawda?
Tak.
Jeżeli ci ludzie już przychodzą razem na rekolekcje, to znaczy, że oni już podejmują jakieś działania i tam jest dobrze.
Tak.
Nawet jeżeli muszą coś tam poukładać.
Ale są takie przypadki, to jest najważniejsze.
Tak, oczywiście, że tak. Tak. Szukałam, szczerze powiem, badań na ten temat. Czy ktoś zrobił badania populacyjne dotyczące właśnie tych relacji małżeńskich na emeryturze? Będę szukać dalej, bo na pewno ktoś to zrobił. Bo jest to niesamowicie ciekawe, jak ludzie sobie z tym radzą i jakie są mechanizmy, żeby im pomóc, żeby właśnie wyprowadzić ich z tej matni takiej, z tego nagromadzenia różnych niedopowiedzeń i różnych afer z całego życia. Jest jeszcze taka jedna forma współistnienia, bardzo smutna, kiedy on i ona prowadzą zupełnie osobne życie i spotykają się w tym domu jak w hotelu. Czasem na wspólnych posiłkach, czasem tylko na spanie, ale mówią mi wprost, że on ma swoje zainteresowania, ja mam swoje, nie wchodzimy sobie w drogę. Niby tam jest łagodność, niby jest pogodzenie, ale jest taki wielki smutek w tym, co mi ta pani mówiła. No, dramatyczne, to są dramatyczne historie.
To chyba niesamowita samotność.
No właśnie, no tak. No tak.
Trudniejsza niż samemu samotność.
Poniekąd ma pan rację, tak, poniekąd ma pan rację, bo tam gdzieś się czai taki żal i smutek jednak, że, bo co innego, kiedy zostaje sama, no Pan Bóg mi zabrał, tak? Jestem sama. Jakoś tam ten etap pogodzenia przychodzi. Natomiast ja tu nie jestem sama, a jestem sama. No jak? Dlaczego? Ja nie jestem sam, a jestem sam. Dlaczego? Co ja takiego zrobiłem? Dzieci łączą rzeczywiście, wnuki łączą, wspólne życie jakoś tam łączy, ale czasami więzi już nie ma.
Tak. Co jeszcze łączy? Te wspólne pasje czy te zainteresowania? Bo tutaj w jednym i w drugim przypadku to jest dla was coś, gdzie jesteście razem, tak? Tu chór, tutaj spotkania małżeńskie, ale też wyjazdy. Ale to też samo nie przychodzi, tak? Jest to coś, o co trzeba po prostu zadbać, przemyśleć i zaplanować.
No tak jest, no. No to jest tak oczywiste. Ja się nawet dziwię, że ludzie o tym nie wiedzą. I przepraszam, to może z kolei moje zdziwienie jest infantylne, bo jednak trzeba na to szerzej popatrzeć. Świat jest różnorodny i tak bardzo wielki, z tą dużą ilością ludzi, więc ma prawo być różne kombinacje. I te radosne, ale i te tragiczne. Natomiast dobrze, że się o tym mówi. To, co pani mówi, pani Magdo, to naprawdę Bogu dziękuję, że to nas nie dotyka, aczkolwiek wcale nie jest powiedziane, że życie dorosłych małżeństw to takich, którzy... Jak to powiedzieć, Ewa, którym się układa, którzy mają szczęście, ja nawet nie wiem, jak to określić. Coś między tym a tym, tak? Bo to bardzo jest trudno powiedzieć jednym określeniem. Ale że pani o tym mówi, że być może ludzie o tym usłyszą, że będą właśnie robić te rzeczy. Myśmy tego nie robili, bo ja nawet nie miałam świadomości, że tak trzeba zrobić. Tak się ułożyło. Tak się ułożyło. Ale jednak jakaś taka czujność, może kobieca, jakaś intuicja, ja nie wiem, co w tym leżało. Może bliskość Pana Boga, wiara, która bardzo dużą rolę odgrywa w naszej rodzinie, nie tylko w naszym życiu, mam nadzieję, że również w życiu naszych dzieci. To wszystko jesteśmy gotowi powiedzieć, że to pomaga. Naprawdę pomaga. Ale my nie mieliśmy tej czujności, będąc młodymi. Ogromnie dużo błędów popełnialiśmy. Gdybym powtórzyła moje życie, co jest niemożliwe, to przede wszystkim te błędy podstawowe bym zlikwidowała. I pewnie nowe bym robiła, bo taka jest, sądzę, natura. Natomiast wspaniale, że się o tym mówi. Wspaniale.
To ja jeszcze też dodam, bo mówię o przyśpiewania, mamy też swoją grupę, taką modlitewną, w której przez lata, no ponad 40 już na pewno funkcjonujemy. Już może nie będę miała szczegółach mówić, jaka to jest grupa religijna. W każdym razie spotykamy się teraz tylko raz w miesiącu na mszy, później idziemy na plebanie i dyskutujemy. Jakiś tam temat mamy wcześniej, że tak powiem, zaplanowany. Ktoś z nas przygotowuje, opracowuje, czy to jest książka, czy jakaś encyklika papieska i później dyskutujemy. I przyznam się, że te spotkania to nas raz, że no jesteśmy w gronie też ludzi, wymiana doświadczeń, ale ubogacają i nas duchowo jakoś tak trzymają, bo to też są ludzie, z którymi się właśnie ponad 40 lat znamy. Każdy też ma swoje problemy takie, czy nie, są małżeństwa głównie. No więc jest to bardzo, bardzo, ta wiara jest tutaj rzeczywiście na pierwszym miejscu. Co jednak,
ale znowu jest to...
No niestety, musi być w tym życiu Pan Bóg, żeby jest, coś się dobrego
działo. Znowu to jest
działo.
Jakby wspólnota wartości, prawda? Tak. Bo tutaj w jednym i w drugim przypadku obydwoje, prawda, podziała się. Tak. Inne są sytuacje, pewnie pani ma takie przypadki, że ona to gdzieś tam lata po tych kościołach, wiecznie się modli, dobrze jak wychodzi, bo jest spokój w domu, prawda? Więc pewnie
tak
to
jest.
Też są, nie są rzadkie. Więc to też jest coś, prawda, o co pewnie, no nie wiem, czy warto zadbać, czy można do tych wartości tam nikomu na siłę narzucić,
nie
można.
Trzeba, żeby nie wyprzedzać, bo tak, kiedyś słyszałem powiedzenie, że jak żona ciągle wyprzedza, ja widzę jej plecy bez przerwy, to zapominam, jak twarz wygląda i po prostu zupełnie się oddalamy, prawda? No to... Mimo, że w dobrym kierunku, ale...
A jeszcze coś, co lubię bardzo, to takie zapatrzenie na innych, bo takie mam wrażenie, że czasami gdzieś zapatrujemy się mniej lub bardziej świadomie w życiu na różnych ludzi i gdzieś tam w podświadomości mamy, że tacy byśmy chcieli być, tak bym chciał, żeby moja starość wyglądała, w tym kierunku się rozwijać. Mieliście takie przykłady, gdzieś takie swoje osoby, które są dla was przykładami?
Ja przyznam się, że tak. Ja pamiętam takie z czasu, jeszcze byłam na studiach, to takie zaprzyjaźnione z moimi rodzicami jeszcze małżeństwa i takie właśnie, ja zawsze mówię, matko, jakie wspaniałe małżeństwa, jakie takie, tacy wspaniali ludzie. Jak tak chciałabym kiedyś, to przyznam się, to takie pozytywne elementy, że tak powiem, kogoś widziane, gdzieś tak człowiek przenosił gdzieś tam.
Zakorzeniają się i fajnie działają,
tak,
prawda?
Tak.
Dobrze w takich momentach powiedzieć, dobrze, ale no to pracuj nad tym.
No właśnie.
Tak, tak, ale, ale ten obraz, ten wzór tak, jakiś...
Tak, wzór, chodzi o wzór właśnie.
No. Staszek patrzy na Marylkę, Marylka na Staszka.
No bo uzgodniliśmy, że będziemy mówić o wujkach, Wojtkach, dokładnie o wujkach Maryli rzeczywiście. Ta piękne, wspaniałe małżeństwo. Wiele
czyli mieliśmy. Był taki przykład tak, gdzieś wiele, blisko wiele w rodzinie.
Mieliśmy. Na szczęście wiele mieliśmy takich dobrych przykładów.
Tak, że podświadomie się mówiło głośno albo cicho gdzieś tam w sercu. My byśmy też tak chcieli.
To ważne.
No właśnie. Tak.
Kto jest konkret, to jest cel,
tak,
prawda?
Też takich ludzi spotykam, dokładnie. Tak, że on 90 parę lat, ona dużo młodsza od niego, ale symbioza niesamowita i tam widać, że tam jest harmonia i zrozumienie i taka radość z bycia ze sobą i takie zaskakiwanie się, bo to jest chyba też ważne, żeby nie popaść w taką rutynę. Z takiego codziennego życia, tylko robić sobie jednak niespodzianki, robić coś innego.
Marylka zaskoczy Staszka i będzie 15 po. Raz.
Raz.
Nie ma na to zgody.
Nie, to są takie zaskoczenia, że zamiast płatków owsianych jest biały ser.
Takie dopuszczalne w granicach.
Z pokrojonym szczypiorkiem.
I nic ponadto. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że wiele takich sygnałów poszło w świat, które gdzieś tam jak te ziarna się zakorzenią i będą rosły. Wielu naszych słuchaczy, ja przynajmniej tutaj sobie od was sporo pozbierałam, niech rosną. Bardzo dziękuję za tą rozmowę dziś o tym, jak się żyje na emeryturze, a przede wszystkim o tym, czy warto i czy można wcześniej już o tym pomyśleć, jakoś się przygotować. Jadwiga Krzymińska, bardzo pani dziękuję. Pozdrawiamy przy okazji dziękuję pana Tomasza. Marylka i Staszek Kukułowie, dziękuję wam pięknie. I z nami także była pani Magdalena Sacha, gerontolog. Dziękuję pani Magdo. Bardzo. Szybciutko przypomnę, od jutra na naszej stronie doxa.fm w zakładce z audycją Mi do twarzy będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień, proszę państwa, porozmawiamy sobie o rodzinnych domach dziecka. W studiu Radia Doxa będziemy gościć małżeństwa, które zdecydowały się na taką formę pomocy. No a co za tym idzie też na taki sposób na życie. Zapraszam zatem 26 września o godzinie 20. Dzisiaj już dziękuję bardzo za uwagę państwu w studiu i przed radioodbiornikami. Do usłyszenia. Waszyndler, dobranoc.
Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.